J.K. Rowling. Harry Potter i Książę Półkrwi. Przekład Andrzej Polkowski. Czyta Piotr Frączewski. Mackenzie, mojej cudownej córce, dedykuję jej bliźniaczkę z papieru i atramentu. Rozdział pierwszy. Ten inny minister. Dochodziła północ. Premier siedział samotnie w swoim gabinecie, czytając długą notatkę służbową, której treść prześlizgiwała się przez jego mózg, nie pozostawiając w nim żadnego śladu. Czekał na telefon od prezydenta pewnego dalekiego kraju i prócz powracającego wciąż pytania, kiedy ten przeklęty facet wreszcie zadzwoni, oraz nieprzyjemnych wspomnień z tego długiego, męczącego i ciężkiego tygodnia, od których daremnie próbował się uwolnić, w jego głowie niewiele już pozostawało miejsca na cokolwiek innego. Im bardziej starał się skupić na leżącej przed nim notatce, tym wyraźniej widział triumfującą twarz jednego ze swoich politycznych przeciwników. Polityk ten wystąpił w ostatnich wiadomościach, nie tylko wyliczając wszystkie okropne wydarzenia, które miały miejsce w minionym tygodniu, jakby komukolwiek trzeba było to przypominać, ale wyjaśniając, dlaczego za każde z nich odpowiedzialny jest rząd. Puls premiera przyspieszył gwałtownie na samą myśl o tych niegodziwych i kłamliwych oskarżeniach, bo niby jak u diabła jego rząd miał zapobiec zawaleniu się tego mostu. To oburzające sugerować, że nie wydaje się dość pieniędzy na mosty. A ten nie miał jeszcze 10 lat i nawet najlepsi eksperci nie potrafili powiedzieć, dlaczego nagle się załamał, co spowodowało zatopienie w głębinach rzeki tuzina przejeżdżających nim samochodów. I jak ktoś może twierdzić, że przyczyną tych dwóch ohydnych morderstw, tak skutecznie nagłośnionych przez media, jest niedostateczna liczba policjantów, albo że rząd mógł jakoś przewidzieć ten niezwykły huragan w południowo-zachodniej Anglii, który spowodował tyle strat w ludziach i majątku? I czy to wina premiera, że jeden z jego podsekretarzy stanu, Herbert Chorley, akurat w tym tygodniu postanowił zachować się tak dziwacznie, że teraz będzie miał mnóstwo czasu, by zająć się swoją rodziną. W kraju panują ponure nastroje, zakończył swój wywód jego polityczny przeciwnik, nawet nie starając się ukryć uśmiechu satysfakcji. To niestety było akurat prawdą. Premier sam to wyczuwał. Ludzie byli przygnębieni bardziej niż zwykle. A jeszcze do tego ta parszywa pogoda, ta zimna mgła w środku lipca. A przecież tak nie powinno być, to jakaś anomalia. Przewrócił stronę noty, żeby zobaczyć, ile jeszcze zostało do końca i postanowił dać sobie z nią spokój. Założywszy ręce za głowę, rozejrzał się ponuro po swoim gabinecie. Był to ładny pokój z pięknym marmurowym kominkiem naprzeciw wysokich okien, teraz zamkniętych ze względu na niezwykłe o tej porze roku zimno. Wzdrygnął się lekko, wstał, podszedł do okna i wpatrzył się w napierającą na szybę rzadką mgłę. I właśnie wtedy, gdy tak stał plecami do pokoju, usłyszał za sobą ciche kaszlnięcie. Zamarł twarzą w twarz ze swoim przerażonym odbiciem w szybie. Znał ten kaszel. Już go kiedyś słyszał. Odwrócił się bardzo powoli. — Słucham? — rzucił w głąb pustego pokoju, starając się, by jego głos nie zdradził ogarniającej go irytacji. Przez chwilę miał płonną nadzieję, że nikt mu nie odpowie. Odpowiedź nadeszła jednak natychmiast. Oschły, stanowczy głos, który brzmiał tak, jakby ktoś odczytywał uprzednio przygotowane oświadczenie. A dobiegał, co było dla premiera oczywiste już po owym kaszlnięciu, od żabowatego człowieczka w długiej srebrnej peruce, namalowanego na małym i brudnym obrazie olejnym wiszącym w kącie pokoju. Do premiera Mugoli. Pilne spotkanie. Proszę natychmiastową odpowiedź z poważaniem Knot. człowieczek spoglądał na niego pytająco.
Mruknął premier. Słuchaj pan, to nie jest odpowiedni moment. Właśnie czekam na telefon od prezydenta.
To się da załatwić, odpowiedział bez wahania portret.
No tak, pomyślał ponuro premier. Tego się właśnie obawiałem. Ale ja naprawdę muszę teraz porozmawiać.
Zrobimy tak, że prezydent zapomni o tym telefonie. Teraz nie zadzwoni. Zadzwoni jutro wieczorem, oświadczył człowieczek. Bardzo proszę natychmiast odpowiedzieć panu Knotowi.
Oczywiście, wyjąkał premier. Tak, spotkam się z Knotem.
Wrócił pospiesznie do biurka, poprawiając po drodze krawat. Zaledwie usiadł i przybrał minę, która, jak miał nadzieję, wyrażała odprężenie i obojętność, nad pustym paleniskiem marmurowego kominka wystrzeliły jasne, zielone płomienie. Starając się nie okazywać nawet śladu zaskoczenia lub strachu, obserwował, jak w płomieniach pojawia się korpulentny jegomość, wirujący jak bąk. Po chwili mężczyzna ów wyszedł z kominka na piękny stary dywan, otrzepując popiół z rękawów długiej, prążkowanej peleryny. W ręku trzymał cytrynowo-zielony melonik.
Otóż i pan premier, rzekł Korneliusz Knot, podchodząc do niego z wyciągniętą dłonią. Miło mi pana znowu widzieć.
Premier nie był w stanie odpowiedzieć szczerze w podobnym stylu, więc nie powiedział nic. Nie odczuwał najmniejszej przyjemności na widok Knota, którego rzadkie wizyty nie tylko napędzały mu stracha, lecz oznaczały też zapowiedź jakichś bardzo złych wiadomości. Co więcej, tym razem Knot wyglądał o wiele gorzej niż zwykle. Schudł, trochę wyłysiał i posiwiał, a na jego twarzy malowało się przygnębienie. Premier widział już taki wyraz na twarzach polityków i nigdy nie wróżyło to niczego dobrego.
W czym mogę panu pomóc? Zapytał uścisnąwszy krótko dłoń Knota i wskazawszy mu najtwardsze krzesło przed swoim biurkiem.
Sam nie wiem, od czego zacząć, mruknął Knot, przysuwając sobie krzesło, na którym usiadł, złożywszy zielony melonik na kolanach.
Co to za dzień? Co za tydzień?
Aha, więc dla pana też był ciężki, tak? Zapytał oschle premier, mając nadzieję, iż da swojemu gościowi do zrozumienia, że ma na głowie dość własnych kłopotów.
Oczywiście, odrzekł Knot, masując sobie powieki i patrząc na niego posępnie. Równie ciężki jak dla pana, panie premierze. Most Brockdale, śmierć Bones i Vance, że nie wspomnę już tego całego zamieszania w południowo-zachodniej części kraju.
A, więc pan, pańscy, to znaczy niektórzy z pańskich ludzi byli zamieszani w te sprawy, tak?
Knot obrzucił go niemal srogim spojrzeniem. Oczywiście, chyba pan zdaje sobie sprawę, co się właściwie dzieje.
Bąknął premier i zawahał się.